Pierwsza Księga Machabejska, rozdział 6. Król Antioch przechodził przez wszystkie górskie prowincje i usłyszał, że w Persji, w mieście Elimais, słynnym z bogactwa srebra i złota, jest bardzo bogata świątynia. Znajdują się tam złote zbroje, pancerze i tarcze, które pozostawił tam Aleksander, syn Filipa, król macedoński, który najpierw panował nad Grekami. Przybył więc tam i starał się zdobyć miasto, aby je złupić, ale nie zdołał, ponieważ mieszkańcy miasta odkryli jego zamiary i powstali do walki przeciwko niemu. Musiał więc odejść stamtąd i bardzo zawiedziony powracał do Babilonii. Jeszcze w Persji przybył do niego jakiś człowiek z wiadomością, że wojska, które wkroczyły do ziemi Judy, zostały zmuszone do ucieczki. Zwłaszcza Lizjasz, który udał się tam z silnym wojskiem, uciekł na ich widok, a tamci, zabierając pokonanym przez siebie wojskom broń, sprzęt wojenny i liczne łupy, bardzo się wzmocnili. Zburzyli obrzydliwość, którą król zbudował na ołtarzu w Jerozolimie, a świątynię i jego miasto Bet-Sur ponownie otoczyli wysokimi murami. Gdy król usłyszał te wieści, osłupiał i był wstrząśnięty. Upadł na łóżko i zachorował z rozpaczy, ponieważ nie stało się tak, jak tego sobie życzył. Pozostał tam wiele dni, bo nieustannie przytłaczał go smutek, a nawet wydawało mu się, że umrze. Przywołał więc wszystkich swoich przyjaciół i powiedział im: sen oddalił się od moich oczu, a moje serce jest przygnębione. Powiedziałem sobie: oto do jakiego doszedłem utrapienia i w jakim zamęcie się znalazłem. A przecież byłem życzliwy i miłowano mnie za sposób sprawowania władzy. Teraz jednak przypomniałem sobie nieszczęścia, które wyrządziłem w Jerozolimie. Zabrałem srebrne i złote naczynia, które tam się znajdowały, i bez powodu kazałem wygubić mieszkańców Judy. Wiem, że to właśnie dlatego dotknęły mnie te nieszczęścia. Oto w wielkim smutku ginę na obcej ziemi. Następnie przywołał Filipa, jednego ze swoich przyjaciół, i ustanowił go rządcą nad całym swoim królestwem. Przekazał mu diadem, swoją szatę i pierścień, aby wychował jego syna Antiocha i przygotował go do objęcia władzy. Król Antioch zmarł tam w 149 roku. Gdy Lizjasz dowiedział się o śmierci króla, ustanowił królem jego syna Antiocha, którego wychowywał od dzieciństwa. Nadał mu imię Eupator. Ci, którzy przebywali w twierdzy, ze wszystkich stron utrudniali Izraelitom dostęp do świątyni. Starali się im szkodzić, a wspierali pogan. Juda postanowił więc ich wytępić. Zwołał cały lud, aby rozpocząć oblężenie. W 150 roku zebrali się wszyscy, zbudowali wyrzutnie i machiny oblężnicze i rozpoczęli oblężenie. Niektórzy wydostali się z oblężenia, a jacyś bezbożni Izraelici dołączyli do nich. Udali się do króla i powiedzieli: jak długo jeszcze będziesz zwlekał z wymierzaniem sprawiedliwości i pomsty za naszych braci? My chętnie służyliśmy twojemu ojcu, postępowaliśmy zgodnie z jego postanowieniami i wypełnialiśmy jego rozkazy. Dlatego nasi rodacy odłączyli się od nas i przystąpili do oblężenia. Ponadto zabijali każdego z nas, kogo schwytali, a nasz majątek rozgrabili. Podnieśli rękę nie tylko na nas, lecz także na wszystkie okoliczne krainy. A dzisiaj oblegają twierdzę w Jerozolimie i chcą wziąć ją w posiadanie. Obwarowali świątynię i Bet-Sur. Jeśli teraz im się nie przeciwstawisz, zrobią jeszcze gorsze rzeczy, a wtedy nie będziesz już mógł ich powstrzymać. Król rozgniewał się, kiedy to usłyszał. Zebrał wszystkich swoich przyjaciół, dowódców piechoty i jazdy. Z innych królestw i z wysp morskich sprowadził wojska najemne. Całe jego wojsko liczyło 100 000 pieszych, 20 000 jeźdźców i 32 słonie wyćwiczone do walki. Przeszli przez Idumeę i uderzyli na Bet-Sur. Walki trwały przez wiele dni. Zbudowali machiny oblężnicze, ale obrońcy robili wypady, podpalali je i mężnie walczyli. Tymczasem Juda odstąpił od twierdzy i rozbił obóz przy Bet-Zacharia naprzeciwko obozu króla. Wczesnym rankiem król wyruszył i szybko wyprowadził wojsko w stronę Bet-Zacharia. Wojska zajęły pozycję do bitwy i zadęto w trąby. Słoniom pokazano sok z winogron i czarnych jeżyn, aby pobudzić je do walki. Zwierzęta przydzielono do oddziałów i przy każdym słoniu postawiono 1000 żołnierzy w pancerzach z ogniw łańcuszkowych i w hełmach z brązu na głowach. Ponadto do każdego zwierzęcia przydzielono 500 doborowych jeźdźców. Poprzedzali oni zwierzę, gdzie tylko się znalazło. Zawsze mu towarzyszyli i nie oddalali się od niego. Na każdym zwierzęciu dla ochrony była umocowana drewniana wieża, do której przytwierdzono narzędzia do walki. Znajdowało się na nim także 4 uzbrojonych ludzi gotowych do walki, a ponadto Hindus. Resztę jazdy rozmieścił na obu skrzydłach wojska, z jednej i drugiej strony, aby nękali nieprzyjaciół i osłaniali piechotę. Kiedy słońce zabłysło na tarczach ze złota i brązu, zajaśniały od nich góry i rozświetliły się jego ogniste pochodnie. Część królewskiego wojska zajęła pozycje na zboczach, a inni w dolinach. Posuwali się naprzód pewni siebie i w zwartym szyku. Zadrżeli wszyscy, którzy słyszeli odgłos nadciągających tłumów i szczęk oręża. Była to bowiem armia bardzo liczna i silna. Ruszył Juda ze swoim wojskiem do bitwy i zginęło 600 ludzi z królewskiej armii. Eleazar Awaran zauważył, że pancerz jednego ze zwierząt odznacza się królewskim przepychem i że przewyższa ono inne zwierzęta. Sądził więc, że jest na nim król. Poświęcił siebie, aby ocalić swój lud i zdobyć wieczną sławę. Odważnie przedzierał się ku niemu przez środek oddziału, zadając śmiertelne ciosy na prawo i lewo, tak że nieprzyjaciele rozstępowali się przed nim na dwie strony. Potem schylił się, wszedł pod słonia i zabił go. Zginął jednak przywalony padającym na ziemię zwierzęciem. Izraelici wycofali się, widząc potęgę króla i impet jego wojsk. Żołnierze królewscy ruszyli przeciwko nim w kierunku Jerozolimy. Król zajął Judeę i oblegał górę Syjon. Zawarł pokój z obrońcami Betsur, którzy opuścili miasto, gdyż brakowało w nim żywności niezbędnej, aby przetrzymać oblężenie. Był to bowiem rok szabatowy dla ziemi. Król zajął więc Betsur i umieścił tam na straży załogę. Następnie przez wiele dni oblegał świątynię. Rozmieścił tam wyrzutnie i machiny wojenne, wyrzutnie ognia i kamieni, urządzenia do miotania strzał i kamiennych pocisków. Ale obrońcy także zbudowali machiny i przy ich pomocy przez wiele dni walczyli, przeciwstawiając się machinom wroga. Lecz w magazynach zabrakło żywności, ponieważ był to rok szabatowy, a zgromadzone zapasy zjedli ci, którzy ocaleli spośród obcych narodów i znaleźli schronienie w Judei. W świątyni pozostało niewielu mężczyzn, ponieważ z powodu głodu rozeszli się do swoich miejscowości. Wtedy Lizjasz dowiedział się, że Filip, którego król Antioch jeszcze za życia ustanowił wychowawcą swojego syna Antiocha, aby przygotowywał go do objęcia władzy, powrócił z Persji i Medii wraz z wojskiem, które poszło z królem, i że ten Filip zabiega o przejęcie rządów. Lizjasz chciał więc szybko odstąpić od oblężenia i dlatego powiedział królowi, dowódcom wojska i żołnierzom: każdego dnia ponosimy straty, mamy niewiele jedzenia, miejsce, które oblegamy, jest umocnione, a sprawy królestwa przynaglają nas. Teraz więc okażmy tym ludziom litość i zawrzyjmy pokój z nimi i z całym ich narodem. Pozwólmy im postępować według ich praw, jak to było wcześniej, bo z powodu ich praw, które odrzuciliśmy, rozgniewali się i zrobili to wszystko. Mowa ta spodobała się królowi oraz dowódcom. Zaproponował więc im zawarcie pokoju, a oni wyrazili zgodę. Opuścili jednak twierdzę dopiero wtedy, gdy król i dowódcy złożyli im przysięgę. Król wszedł na górę Syjon, ale kiedy zobaczył umocnienie tego miejsca, złamał złożoną przysięgę i nakazał zburzyć okalający je mur. Potem szybko odszedł i powrócił do Antiochii. Zastał tam Filipa, który przejął władzę w mieście. Walczył przeciwko niemu i zdobył miasto siłą. Moi drodzy, No wielka polityka jest tutaj w tym rozdziale i w ogóle mam takie wrażenie, nie wiem, czy też tak mieliście, jak słuchaliście tego, znowu bardzo długiego rozdziału, że to jest w ogóle na taki dobry film, nie? Jakby ten historyk, który, ten autor, który pisał tę księgę, no miał wyobraźnię, miał rozmach. On, widać, że stara się pokazać po prostu zawieruchę wojenną, te wszystkie machiny, te słonie, te ozdoby i tak dalej. No robi to wszystko wrażenie. Kochani, ja kiedy czytam takie historie, to tak naprawdę mam jedną rzecz w głowie, bo zobaczcie, to jest jakaś taka wielka polityka. Okazuje się, że oni odstępują od tego obnażenia nie dlatego, że przegrali albo, że nie wiem, okazało się tam coś innego, potężnego w tym wojsku przeciwników, tylko akurat mieli wewnętrzny konflikt, tak u siebie, bo ktoś inny chciał zagarnąć stolicę, dlatego odstąpili i tak dalej. Kochani, są takie ruchy czasem w historii narodów, no, których nie ogarniemy i one jakby z takiej pozycji człowieka takiego, wiecie, malutkiego człowieczka gdzieś tam żyjącego sobie w swoim miejscu na świecie, no to nie ogarniesz tego i w ogóle nie masz na to żadnego wpływu. I też, kochani, tak sobie czasem myślę, że nie powinniśmy się tak bardzo tą wielką historią przejmować. Uwaga, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Mnie nie chodzi o to, że mamy się nie angażować w losy świata. Jeżeli gdzieś możemy rzeczywiście jakieś losy świata naprawić, na coś mamy wpływ, tak, róbmy to. Ale zobaczcie, że my często, nie mając żadnego wpływu, nie będąc w stanie wykonać żadnego ruchu, po prostu czytamy te wszystkie wiadomości. Za przeproszeniem tak się emocjonujemy, tak się podniecamy wręcz, tak, różnymi tam sprawami, które i tak jakby nic nie możemy z tym zrobić. Albo rzeczywiście ruszmy do jakiejś konkretnej roboty tam, gdzie możesz coś zrobić i może masz osiągnąć jakąś pozycję, nie wiem, międzynarodową, żeby coś tam rzeczywiście zmieniać. A jeżeli nie, to przestańmy, kochani, tak bardzo tym żyć. Nasi bliscy, nasze życie, to, co jest obok nas, ludzie, których spotykamy, to jest ważne. To jest jakby pierwsza linia naszego działania. Jeżeli kogoś z nas Pan Bóg będzie powoływał do jakichś większych rzeczy, w sensie do tego, żeby wpływać na jakieś dzieje w szerszym zakresie, tak, róbmy to oczywiście, ale jeżeli tego nie mamy, takiego powołania, to nie zajmujmy się tym, bo to tylko strata czasu, a tak naprawdę odbieranie miłości tym, którzy są obok nas.